Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Jedenaście minut po 14:00, pierwsza ekosfera po wakacjach. Porozmawiamy w niej o ptakach, bo rzeczywiście wokół nas zrobiło się jakby trochę ciszej i spokojniej, ale może to tylko pozory. Coraz więcej też mamy pytań związanych od słuchaczy, oczywiście pytań związanych z tymi ptakami, które z różnych przyczyn albo nie odleciały, albo odleciały, ale ich gniazda wymagają teraz naprawy, zmiany czy innych rzeczy. No więc dziś w ekosferze poradzimy, co zrobić w takich sytuacjach i gdzie się zwracać. Aneta Gałaburda, zapraszam do 15:00.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w studiu jest Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, jak to jest, ciszej trochę chyba jest, prawda, wokół nas i spokojniej.
Zdecydowanie tak. Słychać to szczególnie rano, kiedy się jedzie do pracy, jeżeli ktoś chodzi rano do pracy, że ptaki rzeczywiście już tak głośno nas nie witają.
No to właśnie, jakich nie zobaczymy już teraz? Znaczy, jakich nie szukajmy nawet.
Wielu, z tego względu, że może nie wszyscy to wiedzą, ale ptaki podejmują wędrówkę już pod koniec czerwca. Wiele gatunków już wtedy zaczyna z naszego kraju odlatywać, bo ta wiosenna wędrówka jest taka bardziej skumulowana w czasie. Lepiej ją widać, bo ptaki szybko przybywają na lęgowiska, żeby jak najszybciej przystąpić do lęgów. Natomiast ta jesienna wędrówka jest bardzo rozciągnięta w czasie i czasami możemy tego nie zauważyć. I pierwsze czajki, rycyki właśnie już pod koniec czerwca odlatują, lipiec, zabierają się kolejne siewki. Teraz już odleciały od nas żołny, odleciały od nas na przykład kraski. Odleciały też
jaskółki
w większości, tak, natomiast część jeszcze możemy spotkać na naszych
miastach. Jaskółki to te późniejsze takie, to co niektórych odlatują troszeczkę później.
No i jeżyki oczywiście, no te najbardziej jeżyki, znane, charakterystyczne tak. W miastach, które możemy zobaczyć, jeżyki, ich też już nie ma.
Kukułka, słowik, dudeka jak z sójkami. Tak. Sójka wybiera się za morze, czy sójka zostaje? Bo to teoretycznie to ona się ciągle za to morze wybiera i może się wybrać, ale...
Tak, zgadza się. Sójki są częściowo osiadłe. Część ptaków wędruje, część zostaje. Sporo przylatuje do nas ptaków ze Skandynawii, które zimują w naszym kraju.
Bocian oczywiście odleciał też już raczej na 100%.
W większości przypadków tak, natomiast nie wszystkie. Ciągle mamy sygnały o ptakach, które jeszcze zostały. Sam wczoraj obserwowałem koło Suchowoli dwa młode osobniki spacerujące po łąkach. I wiemy też o 8, dokładnie 8 osobnikach, które wędrują na południe. Są teraz koło Nurca, a to dlatego, że jeden z tych ptaków ma nadajnik, dzięki czemu możemy go śledzić na bieżąco.
Tak, o tych nadajnikach sobie porozmawiamy, bo chyba w tym roku po raz pierwszy zamontowaliście na kilku, tak? Czy na jednym?
Na dwóch testowo. Mhm. Niestety jeden przestał nadawać, dlatego że to jest pilotażowy ten rok. Właśnie sprawdzamy te nadajniki, jak one działają w przyszłym roku. Chcemy założyć na większą liczbę ptaków. To są osobniki, które pochodzą ze środka rehabilitacji w Biebrzańskim Parku Narodowym na Grzędach. I chcemy zobaczyć, jak te ptaki leczone, wychowywane przy człowieku, zachowują się, czy podejmują takie naturalne, normalne wędrówki, jak te dzikie ptaki. Na razie wygląda, że na podstawie tego jednego osobnika to mało, wiem. Ale w przyszłym roku będziemy wiedzieć coś więcej.
To nie zdradzajmy na razie więcej, bo jeszcze do tego tematu wrócimy. Wróćmy do tych ptaków, o których już mówiliśmy, które odleciały, czyli jeżyki, część jaskółek, żołny, szpaki?
Szpaki jeszcze nie. Szpaki możemy obserwować na naszych łąkach. Gromadzą się w duże stada. To jest właśnie kolejna taka ciekawa cecha ptaków. Jesienią wiele ptaków wędruje w takich dużych grupach rodzinnych.
Ale nie wszystkie.
Nie wszystkie oczywiście. Część wędruje osobno, natomiast na przykład jaskółki czy szpaki łączą się w takie duże chmary, szczególnie wieczorem na noclegowiska, czyli takie miejsca, najczęściej są to trzcinowiska, których zapadają czasami po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy osobników.
Tego nie można nazwać sejmikami, bo my wiemy, że bociany sejmikują.
No raczej nie, to są noclegowiska, czyli one przylatują po prostu w takich dużych grupach, żeby czuć się bezpieczniej. I tutaj na przykład na Dolidach, stawach dolickich, w tych trzcinowiskach koło Białegostoku takie zjawisko możemy obserwować.
Bo my tak mówimy, że ptaki odlatują do ciepłych krajów, do ciepłych, do Afryki i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie w to samo miejsce odlatują, czy te trasy są bardzo różne?
Nie, różnie. To wspominaliśmy o bocianach, mówiliśmy o dziwonii. Dziwonia to jest taki gatunek ptaka, który wygląda trochę jak wróbel, ale samce są bardzo, bardzo ciekawe, tak karminowo ubarwione. I one zimują w Indiach. tam, w tamtej części, czyli Azja to jest kierunek ich destynacja, do której zmierzają. Natomiast i muchołówka mała to kolejny taki ciekawy przypadek, który nie zimuje w Afryce, bo nam się wydaje, że wszystkie ptaki lecą do Afryki, natomiast pozostałe tak, ale te gatunki, jest kilka takich ptaków, które właśnie spędzają swoje zimowiska w Azji, natomiast większość tak rzeczywiście podąża do Afryki, głównie jest to Afryka środkowa.
Jeżyki też do Afryki? Tak. Takie małe i podobno jeszcze się nawet nie przysiadają nigdzie po drodze, tak?
Bardzo rzadko. Właściwie tylko na okres wysiadywania jaj.
Jaskółki, żołny, te piękne nasze papugi. Też Afryka?
Południe Europy, tak. I północna Afryka. Jeżeli chodzi o żołny, to mamy ich jeszcze ciągle mało w naszym kraju, ale to jest właśnie kolejny dowód na to, że ta populacja rośnie, że klimat nam też się ociepla, jest coraz cieplej. W związku z tym te wędrówki też są rozciągnięte tak w czasie. Mało tego, wiele ptaków podejmuje próby zimowania, między innymi właśnie te bociany, do których pewnie będziemy jeszcze wracać nieraz. To jest jedno z takich zjawisk, które prawdopodobnie też wiąże się ze zmianami klimatu.
A od czego zależą te odloty? To znaczy one co, czekają na odpowiednie prądy? Czy na przykład posiliły się już tyle, że już czują, że starczy im tego posiłku, otłuszczone są tak, że dolecą do tego miejsca? Od czego to zależy?
Czyli takim czynnikiem, który rozpoczyna ten proces, jakby zmusza ptaki do tego wędrowania, jest tak zwany niepokój migracyjny, że ptaki odczuwają potrzebę wędrowania, a pobudzany jest...
Czyli kolejny dowód na to, że ptaki czują.
Tak, tak. A pobudzany jest fotoperiodem. To jest takie zjawisko związane z długością dnia. To znaczy ptaki po prostu czują, że dni robią się coraz krótsze, co napędza je do tego, aby podejmować wędrówki. I rzeczywiście wtedy zaczynają się powoli otłuszczać, czyli gromadzić zapasy, które służą im potem do tego, żeby przeżyć trudy wędrówki, bo nieraz ona jest naprawdę bardzo ciężka.
A ten moment już lecimy. To jaki to jest moment? To jeden daje sygnał na przykład, bo no, bociany krążą i w pewnym momencie, najpierw sejmikują, posilają się. No też wygląda, że już prawie mają odlecieć, ale jeszcze nie, jeszcze ten jeden dzień zostają. Szpaki też grupują się. No to kiedy jest ten moment? Co jest tym momentem?
To bardzo ciężko powiedzieć, bo u różnych gatunków jest różnie. W przypadku bocianów znaczenie ma tutaj pogoda. No oczywiście następuje odpowiedni moment, kiedy bociany zaczynają się zbierać do odlotu, a kluczowe jest tutaj powstawanie prądów powietrznych, tych wstępujących, ciepłych takich, które... Bo bocian jest dużym ptakiem, który wykorzystuje w czasie swojej wędrówki lot szybowcowy, czyli musi mieć odpowiednie prądy wznoszące, które go wyniosą, bo taki lot aktywny w przypadku bociana spowodowałby śmierć z wyczerpania, bo jeżeli chodzi o pokonanie tak dużej trasy wędrówki, jaką musi pokonać. W związku z tym ptaki, aby optymalizować zużycie tej energii, muszą korzystać z tego typu rozwiązań, które dostarcza im sama natura. W związku z tym to jest jakby główny czynnik do tego, czy wędrować, czy nie. I właśnie wracając znowu do tego ptaka z nadajnikiem, takie coś obserwujemy, bo w momencie, kiedy jest załamanie pogody w tych miejscach, gdzie on przebywa, gdzie akurat pada deszcz, to ptak nie wędruje. I pozostałe towarzyszące mu osobniki. Natomiast w momencie, kiedy pogoda się poprawia, robi się ciepło, one natychmiast lecą kilkadziesiąt kilometrów na południe.
I potem się zatrzymują, odpoczywają i lecą dalej, tak?
Tak, uzupełniają zapasy energii.
Ile czasu one lecą? Kiedy te bociany, jeżyki dotrą tam, gdzie chcą?
To też zależy wszystko od gatunków, kiedy rozpoczęły, od różnych gatunków, kiedy rozpoczęły tę wędrówkę.
Ale mniej więcej.
Nasze rycyki to są takie, jakby to państwu opisać najlepiej, takie ptaki o długich nogach, długich dziobach, trochę takie małe bociany, takie ptaki wodno-błotne, o takich rudych głowach, występujące na podmokłych łąkach. Mówię o nich dlatego, bo specjalizujemy się w ochronie tych ptaków wodno-błotnych i bardzo lubimy rycyki. Mamy też nałożone nadajniki satelitarne na ptakach, które gnieżdżą się na terenie Niecki Grudecko-Michałowskiej. Już drugi rok śledzimy ich wędrówki i wiemy, że już są w Afryce. Także one już pod koniec czerwca zebrały się do odlotu i są w Czadzie. Jeden ptak przebywa, pozostałe w Mali. Także one już tam doleciały.
Ja sobie tak liczę, że jak bociany wyleciały pod koniec sierpnia, to dolecą kiedy? W listopadzie?
Pod koniec listopada, w grudniu, tak.
To późno. Tam będą miesiąc i z powrotem do nas, tak?
Zgadza się. Już na początku lutego zaczynają wracać.
Czy to im się opłaca?
I tak, i nie. Znaczy, lecą ze względu na to, że...
Tam mają więcej pożywienia i jest cieplej.
Tak. Głównie ze względu na pożywienie, ponieważ pióra są bardzo dobrym izolatorem, także ptaki podejmują wędrówki głównie ze względu na brak pokarmu o tej porze roku, czyli zimą w naszym kraju, natomiast nie dlatego, że jest im jakoś wybitnie zimno. I niektóre osobniki podejmują takie ryzyko zimowania, bo to się bardzo opłaca, bo ostatnio pojawiły się takie badania na bardzo podobnym gatunku ptaku jak bocian, to jest warzęcha, o takim bardzo fajnym, ładnym, płaskim dziobie, zresztą który wygląda właśnie jak warzęchwia. I te ptaki, okazuje się, że badano ptaki, które wędrują na zimowiska do Afryki i takie, które zostają gdzieś w okolicy, podróżują niedaleko. I mają dużo wyższy, szybciej przystępują do lęgu i mają dużo wyższy sukces lęgowy niż te, które odlatują. W związku z tym to jest, opłaca się ptakom po prostu podejmowanie takiego ryzyka. W związku z tym nie jest powiedziane, że bociany, które będą zostawały, bociany, które będą zimowały u naszych południowych sąsiadów, nie osiągnął lepszej przez to sukcesu tak ewolucyjnego, że co doprowadzi do tego, że ta populacja będzie w pewnym czasie dominować. No, nie wiemy tego. Różne rzeczy mogą mieć miejsce w przypadku tego, co się teraz dzieje na świecie.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Adam Zbyry z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest dziś gościem w Ekosferze, bo rozmawiamy w pierwszej Ekosferze po wakacjach. No oczywiście o ptakach, które odleciały, nie odleciały. No właśnie, to mówiliśmy o tych, które odleciały, gdzie są i tak dalej. Co robią na zimowisko, znaczy jeszcze nie robią, bo jeszcze nie doleciały, ale będą na pewno robić. No a jakie ptaki zostają u nas? No wróble to chyba raczej widzimy cały czas, więc wróble to na pewno.
Tak, no, znaczy może tak, coraz więcej zostaje, bo oczywiście tak jak rozmawiamy, zostają wróble, zostają kawki, gawrony, czy te akurat się też przenoszą do innych krajów, przelatują do nas z północnego wschodu osobniki, dla nas one są właściwie praktycznie nie do rozróżnienia.
Czyli my jesteśmy ciepłym krajem dla niektórych, na przykład z Syberii, tak? Gawronów, tak, zgadzam, czy tym podobnych.
No, północno tutaj, czy Skandynawia, część zachodnia część tutaj Rosji i te rejony, ptaki do nas przylatują, u nas zimują. Oczywiście sroki to są ptaki, które także nie podejmują zbyt dużych wędrówek. Część właśnie sujek, orzechówki, to też ptaki krukowate. Te u nas zostają. Wróble, mazurki, coraz częściej właśnie zdarzają się też przypadki zimowania szpaków. Tutaj w Białymstoku, przy ulicy, przy kościele Sybiraków, w ubiegłym roku ponad 600 osobników przez całą zimę się zbierało na noclegowiska, przebywało. Także wspomniane bociany. Również coraz częściej obserwujemy zimowanie tych ptaków.
No na wysypiskach, ale o tym powiemy sobie jeszcze.
Tak, szczególnie na wysypiskach śmieci.
Na razie my nie widzimy ich wokół nas zbyt dużo, tak jak na przykład widzimy zimą, czyli nie potrzebują naszej pomocy. Na razie mówią nam ładnie dziękuję, tak? Chociaż wiem, że ty masz podzielone opinie, tak, na temat w ogóle, czy pomagać ptakom, no ale generalnie z powodów, kiedyś już doszliśmy do kompromisu, że z powodów edukacyjnych warto czasem pomóc w jakiś tam sposób, no ale właśnie, nie potrzebują generalnie w tej chwili jeszcze nie pukają nam do okien, jeszcze znaczy, nie zaglądają na balkony?
Na pewno nie. Jeżeli chodzi o dokarmianie, to absolutnie powinniśmy się wstrzymać, stosować tę zasadę, o której już kiedyś mówiliśmy, to znaczy dokarmiamy tylko w przypadku pojawienia się śniegu dużych mrozów. To jest taki czas, który rzeczywiście ta pomoc ptakom jest przydatna i raczej im nie zaszkodzi. Natomiast w innym wypadku powinniśmy się wstrzymać aż do ostatnich dni, to znaczy do momentu, aż takie warunki nie wystąpią. Natomiast absolutnie zrezygnować do karmienia kaczek, łabędzi, co nagminnie się dzieje chociażby w naszym mieście, bo to powoduje, że właśnie ptaki, mówimy o wędrówkach, a ptaki zatracają naturalne potrzeby i wędrówek poprzez to, że są stale dokarmiane. I tak na przykład łabędzie, które jeszcze do niedawna podejmowały takie wędrówki, czy większość naszych kaczek niestety zostaje na zimę, no i zostają się uzależnione ponownie od człowieka. I to wszystko się tak nakręca, co jest niedobre, bo i takie sztuczne dokarmianie przez człowieka pokarmem, który jest właściwie nie zawsze odpowiedni, sprawia, że te ptaki mają, częściej chorują, mają mniejszy sukces lęgowy, więc wyprowadzają mniej młodych i tak dalej, i tak dalej. Także tak naprawdę zamiast pomagać, to w większości przypadków szkodzimy.
Mówimy o tych ptakach, które zostają u nas, ale jak się okazuje, one nie tak koniecznie zostają, bo to są, my widzimy te same wróble, te same gawrony, ale to mogą być, te nasze mogły się przenieść w cieplejsze miejsce w kraju. Niedaleko, nie tak już daleko jak bociany czy jeżyki. Natomiast u nas przylatują te z zimniejszego kraju, też niedaleko na przykład. I my jesteśmy tym ciepłym krajem dla nich. Czy my możemy w jakiś sposób to rozróżnić? One są, inaczej wyglądają na przykład gawrony z Syberii, czy wróble na przykład?
Ptaki z północno-wschodniej Europy, które przylatują do nas i zimują tutaj, właściwie są nie do rozróżnienia. Jedyne co, to w momencie, kiedy mamy do czynienia z ptakiem, który posiada obrączkę i na nodze, którą jesteśmy w stanie odczytać, wówczas zgłaszamy to do centrali obrączkowania ptaków i stamtąd otrzymamy numer zwrotny. Skąd pochodzi ten ptak, to tylko na takiej podstawie jesteśmy w stanie potwierdzić tożsamość takiego osobnika i stwierdzić, że tak, rzeczywiście jest to, załóżmy, ptak z tego czy innego rejonu kraju czy Europy, natomiast w taki sposób nie jesteśmy w stanie tego rozróżnić. Wróble u nas zostają. Wróble nie podejmują żadnych wędrówek i to jest właśnie jedyny tak naprawdę ptak, wróble i mazurki, do których zachęcam, jeżeli chodzi o dokarmianie. Bo właściwie te ptaki są, a zwłaszcza wróble, uzależnione od pomocy człowieka. Jego sukces w ogóle, wzrost populacji i ekspansja tutaj w Europie był właśnie spowodowany tym, że ludzie...
Ludzie
trzymali, tak. Ludzie trzymali drób, karmili ten drób, a wraz z nimi pojawiały się i korzystały z tego wróble. Coraz mniej ludzi trzyma kury, więc wróbli jest też mniej. Oczywiście dochodzi tu jeszcze ten aspekt dotyczący braku miejsc lęgowych, bo coraz mamy, jak to mówi profesor Maciej Luniak, ptakoszczelne budownictwo i to jest prawda. W związku z tym także to nakłada się kilka czynników, ale ten dotyczący pokarmu jest kluczowy. I naprawdę to są jedyne ptaki, które powinniśmy... dokarmiać i im pomagać.
Mówiliśmy o tym, że te ptaki niektóre u nas zostają, niektóre odlatują. I czy coś się zmienia w ogóle w migracjach? Czy wy jako ornitolodzy zauważacie, jeśli chodzi o ptaki? Już zaczęliśmy o tym powoli mówić, że niektóre na przykład bociany zostają u nas.
Tak, zauważamy to, że się skracają po pierwsze terminy przylotów. Zmieniają się one, znaczy ptaki coraz szybciej przylatują do naszego kraju, coraz dłużej zostają. I mamy taką serię badań od 1990 roku, gdzie wykazaliśmy, że ponad 80 gatunków, które obserwowaliśmy, które przylatuje tutaj na północne Podlasie w okolice Białegostoku, przylatuje istotnie wcześniej. To znaczy zdecydowanie wcześniej, z roku na rok pojawiają się tutaj w okolicach naszego miasta. I zostają też dłużej. To znaczy właśnie podejmują próby zimowania. Jednym się to udaje, innym może nie do końca. Nie wszystkie jesteśmy w stanie oczywiście śledzić i odnaleźć. Skracają się też trasy wędrówek. Coraz częściej na przykład skowronki, gęsi, żurawie zaczynają zimować coraz bliżej naszych granic. Już za naszą zachodnią granicą tutaj na terenie Niemiec. Liczne stada gęsi, żurawi, czy właśnie skowronków pozostają tam na całą zimę. Także też jest to takie zachowanie, które sprawia, że ptaki szybciej mogą wrócić na zimowiska, więc przystąpić szybciej do lęgu i mieć bardziej udane te lęgi.
Kiedyś jako ornitolodzy zaobserwowaliście też u nas na wysypisku w Hryniewiczach bociany. To nie były co prawda nasze polskie, tylko gdzieś z...
Część była stąd, tylko że nie lęgowe. Część była...
I one tam sobie mogą zimować?
Teoretycznie tak. Nie słyszałem o przypadkach, żeby jakiś tam bocian został na dłużej, ale intensywnie wykorzystują wysypisko śmieci jako miejsce żerowania. Szczególnie ptaki nielęgowe, bo porównywaliśmy to też z ptakami. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy ma to jakiś wpływ na sukces lęgowy. To znaczy, czy te ptaki wyprowadzają więcej młodych, które gnieżdżą się w okolicy wysypiska śmieci. Okazało się, że tutaj u nas czegoś takiego zjawiska nie ma, bo ptaki, które przebywały, to były ptaki głównie właśnie nielęgowe. Czyli takie, które na przykład straciły młode, albo ptaki, które jeszcze nie są w pełni dojrzałe, nie przystąpiły w danym roku do lęgu i tak dalej. Także to były głównie takie osobniki.
My jeszcze nie mamy jesieni takiej kalendarzowej, ale już tę jesień czujemy i w pogodzie, i wieczorem, i tak dalej. No właśnie, czy to jest taki najlepszy czas na obserwację ptaków właśnie? No bo wiosna oczywiście, wiadomo, standardowo przylatują, szukamy i tak dalej. Jak to jest jesienią?
Jesienią właściwie każde miejsce jest dobre, a szczególnie tam, gdzie jest woda, jakieś nieduże rozlewisko, jak my to mówimy, błotko, bo ptaki lubią żerować w okolicach takich niewielkich rozlewisk.
Czyli głównie wodno-błotne, jeśli obserwować, tak?
Tak, oczywiście. Plus oczywiście wszelkie zarośla nad rzekami, nad jeziorami, w różnych miejscach, właściwie wszędzie, gdzie są jakieś zakrzeczenia i niewielki podmokły teren, tam również uwijają się szczególnie te niewielkie ptaki wróblowe. Możemy je tam bez problemu obserwować. Znaczy, może nie bez problemu, bo one są dosyć skryte, ale cierpliwie patrząc, obserwując je, możemy wiele ciekawych gatunków dostrzec. No teraz tak naprawdę takim ciekawym miejscem, gdzie można bez problemu pojechać i coś zobaczyć, to jest obóz obrączkarski nad Siemianówką, gdzie jest grupa ornitologów, którzy specjalizują się w tym, że wiosną i jesienią chwytają ptaki w sieci specjalnie ornitologiczne, zakładają obrączki, śledząc w ten sposób wędrówki ptaków.
A to każdy może tam pojechać? Słucha i no nie jest ani w Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków.
Nie, my tego nie prowadzimy. To jest zupełnie odrębna grupa osób, która związana...
Chodzi o to, że ktoś, kto nie należy do żadnej grupy i nas na przykład teraz słucha, a sam gdzieś te ptaki podgląda, a chciałby trochę zobaczyć, jak to robią profesjonaliści. Czyli wsiada w samochód, jedzie nad Siemianówkę, szuka obozu i przychodzi do obozu i może tam wejść, tak?
Może zobaczyć ornitologów przy pracy, jak mierzą, ważą ptaki, obrączkują. No i mają przekrój przez wiele gatunków, które mogą zobaczyć w tym momencie. No jest to duży walor edukacyjny, bo można się naprawdę od tych osób wiele dowiedzieć na temat ptaków, które są tam chwytane. Dużo więcej na pewno niż my tu mamy czasu, który możemy wykorzystać na to, żeby coś powiedzieć o wędrówkach.
Czyli Siemianówka to jedno miejsce w Podlaskiem, Biebrza. Też.
To jest zawsze dobre miejsce na ptaki. Wiadomo, wiosną najlepsze, ale teraz szczególnie te wykoszone łąki w okolicach Karpowicz, gdzie są duże otwarte przestrzenie, bo teraz pojawia się dużo przelatujących ptaków drapieżnych, wiele ciekawych gatunków, na przykład takie jak błotniak stepowy. W Polsce gatunek jeszcze ciągle bardzo rzadki, nie gnieździ się. Jeszcze do niedawno każda obserwacja była weryfikowana przez komisję faunistyczną, więc warto w takich miejscach ptaki podglądać. Na ścierniskach, okolice Krynek, zaoranych polach, gdzie wśród czajek, siewek złotych można obserwować na przykład takiego rzadkiego gościa z północy, Mornela. Też taki śliczny ptaszek, który przelatuje przez nasz kraj. Też u nas się nie gnieździ, aczkolwiek kiedyś podawano lęgi z Tatr. I również można te ptaki tam zobaczyć. Także tych miejsc jest teraz mnóstwo, naprawdę. Wystarczy
tak tylko bliżej Białegostoku trochę?
Oczywiście Puszcza Knaszyńska. Tam zawsze można coś ciekawego wypatrzeć.
Ja zawsze pytam o te Krywlany.
Stawy Doilickie. Oczywiście Krywlany już teraz niestety...
No, ale właśnie coś słyszałam, że ostatnio
przestały
nie
być interesujące, choć ze względu na dostęp, bo wybudowano tam, duży teren ogrodzono, przebudowano pas startowy, więc dostęp do tego miejsca jest utrudniony, ale Stawy Doilickie są oczywiście też takim miejscem, gdzie dużo ciekawych ptaków można zaobserwować i wodnych, kaczki różnego rodzaju, różne gatunki. No i oczywiście tych małych wróblowych w trzcinach, które się ukrywają i w zaroślach, które tam są. Także też warto tam się wybrać.
Czy ptaki zmieniają na zimę swoją szatę?
Tak. Na przykład kaczki
i
krzyżówki.
O tym bardzo rzadko mówimy i to jest taki mało znany fakt.
No, pióra się zużywają, także to tak jak nasze ubrania. Musimy je co jakiś czas wymieniać. Podobne ptaki muszą pióra wymieniać, rosną im nowe. Teraz jest taki czas, kiedy właśnie dużo ptaków skończyło się pierzyć albo jest w trakcie wymiany piór. No, szczególnie niebezpieczne jest ten czas, kiedy wymieniają lotki, dlatego robią to przeważnie tak, że dzieje się to etapowo, tak żeby nie utraciły zdolności lotu. Będąc właśnie na obozie, będzie można to obserwować, jeżeli ktoś tam się pojawi, to ornitolodzy na pewno na rozłożonym skrzydle takiego ptaka pokażą nowe i stare pióra, bo można je rozróżnić, jak one wyglądają. I na przykład kaczki krzyżówki, to co możemy tutaj w mieście zobaczyć. Teraz wszystkie wyglądają jak samice, bo są takie szaroburę. Natomiast wśród nich są kaczory, które jeżeli ktoś już lepiej się przyjrzy, mają żółte dzioby i ten połysk taki zielonkawy, taki metaliczny na tej głowie przebija się trochę, zostaje. Także można je w ten sposób odróżnić od samic.
Czy one też zmieniają swój głos? Inaczej rozmawiają ze sobą? Czy inaczej...
Znaczy mniej przestaje.
Wiemy, jak śpiewają w okresie godowym, prawda? Jak się puszą, jak... A teraz?
Teraz dominują głosy takie kontaktowe. Mhm. Podróżują w jakichś statkach rodzinnych, wiele gatunków i porozumiewa się w ten sposób, że jakimiś takimi krótkimi zawołaniami, które możemy usłyszeć właśnie, szczególnie w zaroślach. Piecuszki, pierwiostki, a wszystkie te takie drobne ptaszki właśnie często nawołują, czy sikorki w statkach takich rodzinnych. Także skończyły się takie długie pieśni, a dominują teraz takie zawołania, które mają na celu bycie w kontakcie cały czas z osobnikami własnego gatunku i własnego stada.
Czy istnieje coś takiego jak kodeks obserwatora ptaków?
Oficjalnie nie. No, każdy ma tam jakieś swoje... jakąś etyką się kieruje. Jakby środowisko samo to ornitologów weryfikuje, czy dane zachowanie jest dobre, czy nie. Natomiast nic takiego spisanego nie istnieje.
No ale jest kilka pewnie zasad takich, których powinniśmy się trzymać.
No to oczywiście pierwsza to ptaki. Nie szkodzić ptakom, prawda? Czyli każdy ornitolog powinien mieć takie minimum wiedzy na temat biologii, ekologii danego gatunku. Oczywiście w żadnym wypadku nie zbliżamy się do gniazd, nie puszczymy ptaków w czasie lęgów, nie zbliżamy się, staramy się ich nawet nie fotografować, jaj czy piskląt. Czyli po pierwsze to nie krzywdzić. Jeżeli robimy zdjęcia, to też z jakiegoś ukrycia. No chyba, że mamy do czynienia z gatunkami, które są w trakcie przelotu właśnie i nie mamy takiej możliwości, że on się zatrzyma. Raczej nie podchodzimy za blisko.
Kiedyś narzekaliśmy bardzo na obserwatorów żołn, których u nas tych miejsc jest niewiele. I akurat pod Tykocinem.
Dalej narzekamy.
Dalej narzekamy, tak?
No niestety, no ornitologów...
Żołny żyją na wysypiskach, na żwirowiskach w zasadzie. I robią takie...
Dziurki, norki.
W skarpach. Są przepiękne, bo to są te nasze papugi kolorowe.
I to jest właśnie ich przekleństwem, bo każdy właściwie fotograf chce zdobyć zdjęcie takiego ptaka, bo ludzi zainteresowanych ptakami możemy podzielić na takich ornitologów profesjonalistów, czyli rzeczywiście bardziej naukowców takich, którzy chcą coś więcej się dowiedzieć i sami badają ptaki. Takich amatorów, takich, którzy interesują się ptakami trochę mniej intensywnie i fotografują, i tylko osoby, które fotografują. No i te osoby są niestety najgorsze, bo nie mają właściwie pojęcia na temat tego, jak właściwie się zachować i dla nich liczy się tylko zdjęcie. A niestety, ze względu na to, że sprzęt jest coraz tańszy, liczba takich osób rośnie i dochodzi do karygodnych wręcz przypadków, kiedy ptaki są filmowane albo stoi osoba fotografowana przy samej norce. Ptaki są niepokojone, nie mogą przelatywać, karmić młodych. Wbijane są patyki przy tych norkach, żeby zrobić ujęcie się siedzącego ptaka przy norce. No straszne, straszne rzeczy. No i niestety mówimy o tym, edukujemy, piszemy o tym, piętnujemy takie zachowania, a ciągle się pojawiają.
To może taki kodeks oficjalny by się obserwatora ptaków by się przydał rzeczywiście.
Może to jest pomysł, tak, żeby coś takiego stworzyć.
Za chwilę do rozmowy wrócimy.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o ptakach, tych, które zostały u nas, tych, które odleciały, tych, które do nas przyleciały. No i takim chyba najbardziej koronnym, o którym teraz porozmawiamy sobie, to jest ten bocian, który odleciał. Zresztą chociaż nie tylko bocian, bo to jest ten okres, kiedy u nas w radiu jest bardzo dużo telefonów czy maili od słuchaczy, co zrobić, bo chodzi gdzieś tam bocian, on prawdopodobnie nie odleciał. Co zrobić z jakimś innym ptakiem, który gdzieś pozostał? To jeśli my mamy dużo różnych takich informacji od słuchaczy, to sądzę, że wy macie te telefony, u was to się raczej urywają.
Zgadza się, mamy takich telefonów mnóstwo, właściwie codziennie co najmniej jeden. No jeszcze nie jest to czas, kiedy powinniśmy się martwić o bociany. Znaczy oczywiście obserwować te ptaki, które zostały, które chodzą po polach. Jeżeli dzieje się coś złego i widzimy, że ma ptak na przykład opuszczone skrzydło, czyli to jest dowód na to, że może mieć problemy z lataniem, to skrzydło może być złamane, mógł zderzyć się z linią, to wtedy tak, należy reagować rzeczywiście. Jeżeli ptak normalnie się zachowuje, chodzi po polach, po łąkach i lata, to nie powinniśmy jeszcze reagować. Obserwujemy teraz, wrócę znowu do tego bociana, któremu założyliśmy nadajnik. Leci on z 8 innymi bocianami. jest pięć młodych, w tym on, plus trzy dorosłe. I ptaki zachowują się zupełnie naturalnie, latają i cały czas powoli podążają na południe. Więc to nie jest tak, że wszystkie ptaki już odleciały, wszystkie bociany odleciały, zawsze znajdą się jacyś maruderzy. Szczególnie wśród tych młodych osobników, które wiele par przystąpiło w tym roku późno do lęgu. Zresztą ptaki zawsze się zdarzają. I te najmłodsze piskle, bo bociany wykluwają się asynchronicznie, to znaczy nie jedynego dnia, w związku z tym jest, potrafi być duża różnica wieku pomiędzy pisklętami, to najmłodsze czasami zostają w tym gnieździe dłużej niż ich
nie lecą z tym swoim stadem tak, całym, dołączają do jakiegoś innego stada.
Zgadza się, mogą dołączyć, albo często podążają na południe i swoją pierwszą zimę zdarza się, że spędzają w Europie, w miejscach cieplejszych, w miejscach, gdzie jest dostęp stały do pokarmu, to znaczy na takich łąkach, których nie pokrywa śnieg i lód. I nie powinniśmy się tym przejmować, bo jeżeli ptak lata, zostawmy go w spokoju. Naprawdę on nie potrzebuje naszej pomocy. Dopiero kiedy rzeczywiście, na przykład staramy się podejść do takiego osobnika, a on się nie podrywa do lotu, daje się nam właściwie złapać, to wtedy tak, rzeczywiście. I wtedy powinniśmy dzwonić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Tak, która posiada taki specjalny samochód do przewozu rannych i chorych zwierząt, człowieka przeszkolonego, który ma odpowiednie uprawnienia do chwytania, mają sprzęt do chwytania takich bocianów, mają podpisane porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem Krynki, które w Poczopku ma ośrodek rehabilitacji, tam przetrzymuje takie, ma całe zaplecze do opieki. Mają weterynarza, który się tymi ptakami potrafi w odpowiedni sposób zająć i tam te bociany trafiają. W związku z tym właściwie każdego ptaka, teraz mieliśmy telefon dotyczący ptaka drapieżnego, prawdopodobnie był to myszołów tutaj spod Knyszyna. Rolnik znalazł go na łące. Również skierowaliśmy go do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która reaguje w takich przypadkach, przyjeżdża, zabiera takiego ptaka i zawozi go do specjalisty, czyli do weterynarza w Nadleśnictwie Krynki.
No właśnie, czy tylko RDOŚ? Bo RDOŚ ma godziny pracy, to są urzędnicy, no więc też nie zawsze akurat w godzinach pracy i urzędowania znajdujemy takiego bociana, czy bocian potrzebuje pomocy.
Znaczy. Oczywiście, że tak. Znaczy takiego bociana oczywiście możemy przetrzymać u siebie gdzieś w jakimś miejscu, gdzie na przykład psy nie będą miały dostępu. Czyli
bo nie jest to proste, musimy pamiętać. Bocian ma bardzo ostry dziób.
Tak, oczywiście.
Jest ptakiem, który się broni, jest ptakiem silnym.
Na oczy, jak najbardziej tutaj trzeba bardzo uważać przy postępowaniu z takimi osobnikami. Można go przytrzymać, tak jak powiedziałem, do czasu, do następnego dnia, do przyjazdu RDOŚ-u. Natomiast oczywiście można się udać również jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli ptak na przykład ma złamane skrzydło, do najbliższego weterynarza, który tak fachowo powinien się takim ptakiem zająć.
Straż Miejska kiedyś miała ekopatrol.
Ale Straż Miejska działa na terenie
Białegostoku,
miasta,
no, ale
i spotkanie z bocianami jest tutaj raczej znikome. Natomiast inne ptaki jak najbardziej podejmują takie interwencje i zajmują się tym.
Czym karmić takiego bociana, jeżeli musimy go przechować do przyjazdu?
Jeżeli to trwa dzień, to niczym tak naprawdę.
Niech sobie wyszuka.
Tak. Jeżeli mamy takiego boćka, który przebywał u nas na podwórku przez całą zimę, no to wtedy rzeczywiście mamy tutaj, musimy się nim odpowiednio zająć i tutaj dieta jest bardzo ważna, bo nie można go karmić chlebem, solonymi rybami, w żadnym wypadku nic solonego. Mięso właściwie nawet nie podroby, tylko fragmenty właściwie skrzydełka są chyba najlepsze, bo tam są również kości, a przecież bociany zjadają zwierzęta, na przykład żaby, czy norniki, myszy w całości, razem z kośćmi, które są również bardzo ważne częścią, bo są tam odpowiednie składniki, które służą do budowania na przykład kości właśnie u tych ptaków, więc nie, musi to być taki fragment, nie mogą to być same podroby, na przykład serduszka czy żołądki.
Czy z innymi ptakami podobnie postępujemy?
To wszystko zależy od osoby, od ptaka, którego mamy.
No bo często znajdujemy słówkę buchacza.
Nie powinniśmy, tak naprawdę nie powinniśmy przetrzymywać. Ja tutaj mówię o tych bocianach, które w gospodarstwach rolnych od lat, właściwie ludzie są z tymi ptakami związani i zdarzają się takie przypadki. Wiedzą, jak takiego bociana wychować, ale oczywiście to są skrajne przypadki i tylko nieliczne osoby są do tego predestynowane. W związku z tym zawsze powinniśmy zadzwonić do odpowiedniej służby, tutaj RDOŚ, i żeby oni odebrali je i zawieźli do miejsc, które się tymi ptakami specjalistycznie potrafią w odpowiedni sposób zająć. To będzie właśnie Nadleśnictwo Krynki, ośrodek rehabilitacji na Grzędach w Biebrzańskim Parku Narodowym i w Drozdowie działający przy Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi.
Tylko, czyli nic nie kombinujmy, tylko dość głównie tam są fachowcy i oni mają obowiązek się po prostu
zabierał do specjalistów.
Tym zająć. To bardzo dużo działań w tym roku, jeśli chodzi o bociany, wykonał, bo rozpoczęliście też taki ogromny projekt, który będzie trwał jakiś czas. W ramach tego projektu zakładaliście gniazda. On na razie zakończył się?
Znaczy
sam projekt się nie zakończył, tylko czy jest ten moment przerwy?
Nie, właśnie, nie próżnujemy, ponieważ znowu będziemy przenosili 120 gniazd teraz z dachów budynków, z kominów, ze słupów energetycznych, które stoją blisko budynków i ptaki brudzą na przykład elewację, czyli takie konfliktowe, trudne gniazda. Będziemy przenosić na słupy wolnostojące. I to jest jedno z działań tego projektu. To nie jest tak, że tam zaplanowane jest wszystko i możemy sobie wrzucić każdą jedną rzecz, dlatego też nie mamy ptasiej karetki i my nie jeździmy, bo czegoś takiego nie mamy, bo wiemy, że dość to działanie realizuje. Natomiast my właśnie przenosimy te konfliktowe gniazda, ale tylko na obszarach Natura 2000 w Dolinach Rzecznych.
I tylko tutaj wcześniej zgłoszone, wybrane, dlatego że też nie jesteście organizacją charytatywną, która sami się utrzymujecie ze składek i z projektu, więc jakby nie można od was oczekiwać, że bez łaski macie przyjechać i zająć się. To tutaj a propos tego projektu, powiedzmy jeszcze krótko, bo już kończymy program.
Nie mamy finansowania ze Skarbu Państwa stałego, żeby wykonywać takie rzeczy. Co zdobędziemy, co nam się uda uzbierać, to wtedy możemy podjąć takie działania.
No i wiele rzeczy robicie
także
też.
Także oczekiwanie takie, że przyjedźcie, zróbcie, to tak to nie działa. My możemy przyjechać i chcemy przyjechać, ale nie zawsze mamy na to fundusze, żeby to zrobić.
Liczyliście bociany w tym
roku? Liczyliśmy bociany, zgadza
się. No właśnie, jakie są wyniki? Więcej jest, mniej?
Dobre. Nad Biebrzą okazało się, bo jednym z tych miejsc, w których prowadziliśmy liczenia, jest Ostoja Biebrzańska. To jest taki duży obszar Natura 2000, jeden z największych, albo i największy tutaj w północno-wschodniej Polsce, gdzie sprawdziliśmy ponad 900 gniazd. Nie wszystkie są zajęte, bo oczywiście jest duże gniazd, które są stare, opuszczone. Ale w sumie gnieździło się w nich ponad 600, prawie 650 par. Wcześniejsze dane z lat 2011-2012 podawały, że było tam 495. Także wyraźnie jest więcej. Biebrza tutaj, jeżeli także chodzi o sukces lęgowy, jest bardzo, był bardzo wysoki. Także bagnowizna. Mamy prawie 2,5 młodego na gniazdo, to jest nieźle. Mówi się o tym, że taki sukces lęgowy pozwala na zachowanie stabilnej populacji. To znaczy, może nie będzie bocianów więcej, ale na pewno nie będzie ich mniej.
Ale czyli już ten powód do niepokoju możemy sobie odłożyć, bo w ubiegłym roku mówiliśmy o tym, że tych bocianów może być mniej. No były problemy w każdym razie. Ponieważ musimy kończyć, a chciałabym jeszcze jeden temat na koniec, ale dosłownie dwa zdania. Ponieważ spotkałam się w mediach z takimi informacjami, że ptaki odleciały, a więc huzia na juzia i w tej chwili można robić z gniazdami co się chce. Nie ma okresu lęgowego, koniec okresu lęgowego. Okres lęgowy, musimy to powiedzieć wyraźnie, kończy się w połowie października. Nawet jak ptaki niektóre odleciały pod koniec czerwca, tak?
Tak, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie ochrony przyrody jest to 15 październik, to jest ostatni dzień, kiedy ten przepis obowiązuje.
Do 15 października, czy ptak odleciał, czy nie odleciał, jest chronione jego gniazdo?
Tak, zgadza się. I dopiero od 16 października możemy legalnie dokonywać usunięcia drzewa, które oczywiście musimy mieć.
Także naprawy gniazd, usunięcia gniazd, bo tutaj to jest, będzie taki okres. O tym będziemy pewnie mówić już w październiku, jak pomóc bocianom na przykład, jeśli chodzi o gniazda.
Jeżeli chodzi o okres lęgowy, to nie jest tak też, że on się już całkowicie skończył, bo są przypadki, szczególnie wśród gołębi dzikich, jak sierpówki czy grzywacze, gdzie obserwujemy jeszcze pojedyncze gniazda i wysiadujące jaja ptaki.
Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków był gościem w Ekosferze, Aneta Gała-Burda. Zapraszam za tydzień.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.